Pani jest mamą Piotra.
Mamą Piotra, tak.
Jak pani ocenia to, co się teraz dzieje?
No szkoda, że po tylu latach dopiero to wszystko tak bardzo zastarzałe, wszystko są sprawy. No ale miejmy nadzieję, że idzie wszystko w dobrym kierunku.
I jak się Piotr czuje w tym wszystkim?
Podziwiam go za jego wytrwałość w tym wszystkim. No i w tych chorobach. Naprawdę, że podziwiam go bardzo za tą wytrwałość, że tyle wytrzymuje i jakoś jeszcze psychika mu nie wysiadła do reszty. No bo z takim wyrokiem siedzieć i przeszedł i Warszawę i tu i tam, i gdziekolwiek. No ale i w końcu znów wrócił tu i tak cały czas.
Ale jest pani dobrej myśli, że sprawa
jestem
się
dobrej
zakończy?
Myśli, że pan mu nad wszystkim czuwa i jakoś to wszystko będzie. No.
Adwokat Marek Tokarczyk, prezes zarządu Fundacji Za Nim.
Jak to się stało, że pan Piotr trafił do więzienia z dożywotnim wyrokiem za zabójstwo, którego nie popełnił?
Piotr P. jest ofiarą systemu sprawiedliwości, który działał pod presją społeczeństwa niemieckiego. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, bo wtedy rozegrały się te feralne wydarzenia, w które wplątał się pan Piotr, doszło do morderstwa i pan Piotr został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, ewidentnie pod presją społeczeństwa niemieckiego, które oczekiwało, że ktoś za tą zbrodnię odpowie. Faktyczny sprawca tego czynu uciekł wtedy z Niemiec i to był obywatel Polski. Piotr P. go znał. P. To też można powiedzieć, że dokonywał włamań na terenie Niemiec z tą osobą i poprzez te włamania był powiązany z faktycznym sprawcą. Pan Piotr z mediów dowiedział się tak naprawdę, że jego znajomy popełnił tą zbrodnię, został zatrzymany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. No i tak naprawdę pomimo absolutnie żadnych dowodów, pomimo tego, że niemiecki wymiar sprawiedliwości doskonale wiedział, że Piotra P. nie było na miejscu i nie miał żadnej styczności z ofiarą, z tymi wydarzeniami, pomimo to został skazany na wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. My akta tej sprawy czytaliśmy uzasadnienie. Bardzo ciekawy też jest wątek taki, że po kilku latach od tych wydarzeń, jak Piotr P. odbywał karę pozbawienia wolności, złapano faktycznego sprawcę tego morderstwa. I szanowni państwo, co jest ciekawe, to jest to, że faktyczny sprawca poddaje się dobrowolnie karze, nie przesłuchano go co do okoliczności z tym morderstwem, co jest właśnie istotniejsze. Nie przesłuchano w tej sprawie wtedy Piotra P., nie dokonano konfrontacji pomiędzy faktycznym sprawcą a Piotrem P. Wnioski były składane w imieniu Piotra P. o wznowienie postępowania przed sądami niemieckimi. No, sądy niemieckie absolutnie nie były zainteresowane, żeby wznawiać takie postępowanie. Doszłoby do ewidentnej kompromitacji niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Na dzień dzisiejszy Piotr P. odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności. Przeniesiono go z Niemiec do Polski. I tak naprawdę jedyna nadzieja dla Piotra, dla jego mamy, dla rodziny, to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, to minister sprawiedliwości, prokurator generalny, no ale w szczególności prezydent, ponieważ to prezydent może skorzystać ze swojej prerogatywy, z aktu łaski i doprowadzić chociażby do skrócenia tego wyroku, żeby Piotr P. mógł w końcu opuścić areszt, bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Piotr P. nie miał uczestnictwa w morderstwie, którego się tam dopuszczono.
Tak, ale trzykrotnie bodajże już prezydent Andrzej Duda nie skorzystał z prawa łaski odnośnie właśnie sprawy Piotra P.
Jeżeli chodzi o kwestię ułaskawienia przez prezydenta Dudę, to pamiętajmy o tym, że prezydent na tyle zna akta też, na ile wiadomo i jego otoczenie i sam osobiście będzie miał taką możliwość, żeby faktycznie wnikliwie do tematu zaglądnąć, do tematu podejść. Tutaj specyfika tej sprawy jest taka, że dotyczy wątku niemieckiego, tutaj jest wiele tych akt, dlatego też postanowiliśmy jako fundacja, jako ludzie dobrej woli, przyjaciele rodziny Piotra zorganizować taką pikietę, która jest takim apelem przede wszystkim właśnie do prezydenta Karola Nawrockiego, do jego otoczenia, z prośbą o przyjrzenia się tej sprawie. Także to jest absolutnie sytuacja niestandardowa, kiedy obywatel Polski pada ofiarą wymiaru sprawiedliwości szeroko rozumianego.
Witold Wilk, Fundacja Za Nim.
Dlaczego państwo się zaangażowaliście w pomoc panu Piotrowi?
No po prostu usłyszeliśmy o jego sprawie, że to jest blisko, bo mieszkamy w Rzeszowie. Przyjaciel taki mój, który opowiedział mi historię Piotra, który go odwiedza regularnie od kilkunastu lat w tym więzieniu, a znał go jeszcze sprzed wydarzenia, czyli znał go z czasów wolności, opowiedział mi jego historię. Ale to tylko przez to, że mówi, wiesz, ja go odwiedzam co miesiąc, no ma dożywocie, nic się nie da zrobić. I ja bardzo nie lubię tego zdania, nic się nie da zrobić. No, zawsze coś się da zrobić, tylko nie znam się na prawie, na niczym. Zacząłem szukać prawników, ludzi, którzy się znają na takich rzeczach. Nawet dosłownie wynajęliśmy jeszcze detektywa, żeby dochodził różnych tam rzeczy po różnych prokuraturach, gdzie jakie dokumenty są, gdzie... My już się zajmujemy 3 lata tą sprawą i dopiero dzisiaj mamy tak naprawdę media, już można powiedzieć, po swojej stronie. No i mamy taką nadzieję, że to w jakiś sposób no, pomoże, żeby ten człowiek resztę życia mógł przeżyć po prostu na wolności. I nie chodzi tu o odszkodowania i inne rzeczy, chodzi o normalność. Nie? Ja potem taką jedną straszną rzecz w ogóle, bo osobiście Piotra poznałem. Zacząłem też tam chodzić do więzienia. Piotr do mnie często teraz dzwoni. Znaczy często, on może raz w tygodniu wykonać 2 telefony. I jeden z tych 2 wykonuje do mnie, bo chcę porozmawiać, chcę poprosić też o modlitwę w jego sprawie, no bo ten stan jego zdrowia się pogarsza. No ale widzę, że powolutku jakby przestał wierzyć w to, że to się może w ogóle udać, skoro już poprzedni prezydent Andrzej Duda dostał 3-krotnie te dokumenty i nic nie poszło w tą stronę. Wiemy, że prezydent Karol Nawrocki też dostał i bezpośrednio nawet od naszego znajomego te dokumenty. Wiadomo, sam prezydent ich nie przeczyta. Musi to komuś zlecić, tak? To trzeba ten prawniczy język tam przerobić. No ale też nie zostało nic zrobione. No i jestem Bogu wdzięczny, że prasa się odezwała i media i może ta droga działania pomoże. My wiemy wszyscy bezpośrednio z najbliższej relacji, czyli bezpośrednio jego relacji, że on jest niewinny. Zresztą w dokumentach niemieckich, z tego co wiem, to też jest napisane w jego zeznaniach, że jego nie było na miejscu zdarzenia, że w ogóle go tam nie było. No i taka wierzymy, że jest prawda, więc jeżeli nawet miał jakikolwiek wpływ na to, że tam to włamanie było w tym mieszkaniu, to ten współudział w tym zdarzeniu jest na pewno zdecydowanie mniejszy.
Trzeba też przyznać, że pan Piotr nie jest postacią kryształową.
Nie jest kryształową, tak. Ale muszę fajną rzecz powiedzieć z więzienia, taką, która mnie dotknęła. Byłem ciekaw, jak dużo już o nim słyszałem, chciałem go poznać osobiście. I to, co mi zaimponowało, to niezależnie od tego, kim był przed, nie znałem, to ten człowiek, którego poznałem teraz, jest bardzo wartościowym człowiekiem, dobrze odróżniającym dobro od zła, prawdę od kłamstwa. No i myślę, że te 22 lata spędzone za kratami sprawiły, że stał się na pewno innym, mówię na plus, człowiekiem niż był wcześniej.
Robert Stefanowski, kolega Piotra, od 14 lat bywam u niego regularnie, staram się go wspierać, staram się mu towarzyszyć w tych rzeczach, które przeżywa.
Pan wierzy w jego niewinność?
Nie,
absolutnie.
To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia faktów. Tu nie ma jakby wątpliwości, nie? Są na to dokumenty, także znam Piotra, wiem, że to jest wartościowy facet, który chce odbudować swoje życie na nowo, który chce przeżywać rzeczywistość na wolności, chce, jeszcze jest w wieku produkcyjnym, więc chce coś tworzyć, ma marzenia i towarzyszy mu poczucie wielkiej krzywdy, którą przeżywa tam w odosobnieniu, w celi.
A w jakim stanie psychicznym, fizycznym?
No kiepskim. Cały czas żyje nadzieją od 5-6 lat, bo te próby ułaskawienia czy wznowienia sprawy podnosimy. Próbujemy znaleźć kogoś, kto się tą sprawą zainteresuje, będzie miał uważność w tej kwestii, ale tak się nie dzieje. Także ta nadzieja mu towarzyszy cały czas. Tak. Kończy się to zazwyczaj niczym. No to no można sobie wyobrazić człowieka, który jest skazany za przestępstwo, którego nie popełnił i odsiaduje wyrok 22 lat, jeszcze ma do odsiedzenia 8. Także ten facet tego nie dożyje chyba. To jest bardzo trudne dla niego.
Pan Mateusz, proszę powiedzieć, jakie argumenty przemawiają za tym, żeby prezydent skorzystał z prawa łaski w przypadku pana Piotra?
Przede wszystkim tutaj jest zachowana podstawowa zasada humanizmu i tej sprawiedliwości społecznej, którą prezydent powinien się kierować. Dlatego liczymy, że prezydent wykaże odwagę i przydzieli akt łaski Piotrowi. Na pewno jest to sprawa apolityczna. Mamy pomoc z prawej i lewej strony sceny politycznej, więc zobaczymy, jakie będą też decyzje. Pomoc zadeklarowali posłowie rzeszowscy. Liczymy, że teraz efekt będzie widoczny. Przez ostatnie lata ta sprawa była prawnie zaniedbana, były braki w dokumentacji. Z tego powodu też poprzedni prezydent, pan Andrzej Duda, nie udzielił aktu łaski. Zostały na przykład naprawione takie błędy jak braki zeznań prawdziwego sprawcy. No wiem, że teraz jest wszystko na dobrej drodze, jeżeli chodzi o aspekt prawny.
Właśnie ten rzeczywisty sprawca mówił, że pana Piotra nie było razem z nim tam na miejscu zbrodni.
Tak, dzięki tarnobrzeskiej prokuraturze w 2010 roku ustalono prawdziwego sprawcę, który zeznał, że Piotra z nim nie było w mieszkaniu. Wbrew temu, co stwierdził niemiecki sąd, na podstawie kłamliwych zeznań świadka narodowości nigeryjskiej pana Lufingo, który niewątpliwie poszedł na współpracę z prokuratorą, by móc coś skorzystać dla siebie. No miał swoje problemy prawne. Miał być wydalony do Nigerii, gdzie groziła mu kara śmierci za malwersacje finansowe. No ta sytuacja była zrozumiała, ale jakby nie może być tak, że człowiek jest pokrzywdzony na zasadzie fałszywych zeznań świadka wątpliwej reputacji.
Panie sędzio, jaka była opinia Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie wniosku odnośnie prawa łaski wobec Piotra P.? Ile było tych opinii?
Dotychczas do sądu wpłynęły 4 wnioski o ułaskawienie.
Rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sędzia Tomasz Mucha.
W pierwszym przypadku, pierwszego wniosku, opinia sądu była negatywna, natomiast w 3 kolejnych już opinia była pozytywna. Czyli sąd uznał, iż skazany zasługuje na rozważenie przez prezydenta możliwości ułaskawienia.
A jakie okoliczności zwykle sąd bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu takiego wniosku o zastosowanie prawa łaski?
Reguluje to artykuł 563 Kodeksu Postępowania Karnego, który wskazuje, że sąd w szczególności ma na uwadze zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, ewentualnie naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku.
Czy sąd korzysta z akt sprawy, która dotyczy danego skazanego?
Zazwyczaj sąd ogranicza się do zapoznania się z aktami sprawy. Jeżeli mamy do czynienia ze skazanym osadzonym w zakładzie karnym, uzyskuje się opinię na temat jego zachowania w jednostce penitencjarnej. W tym konkretnym przypadku doszło do sytuacji, która jest rzadko spotykana. Rozpoznając drugi wniosek o ułaskawienie, sąd przesłuchał 2 świadków, którzy nie mieli informacji na temat samego zdarzenia, ale mieli informację na temat okoliczności, które już zaistniały po wyroku.
Co jeszcze wziął sąd pod uwagę w tym konkretnym przypadku?
Z zasady pozytywna opinia nie jest opinią jawną, natomiast tutaj mogę powiedzieć, że sąd wydając tę decyzję miał świadomość, iż z uwagi na ustalenia poczynione już po wyroku, którym skazany został uznany winnym, jego udział w tym zdarzeniu mógł przebiegać w inny sposób niż to ustalono.